Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Żeby ta Polska nasza w przyszłości dobrze i sprawnie się rozwijała, musimy wyciągać wnioski ze wszystkich błędów i niedociągnięć z przeszłości, powiedział prezydent Andrzej Duda. W poniedziałek najwyższy przedstawiciel państwa polskiego odwiedził wielkopolskie Kępno, gdzie rozmawiał z przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych, parlamentarzystami i przedsiębiorcami. Prezydent Andrzej Duda wziął również udział w spotkaniu z mieszkańcami miasta. Podczas swojego wystąpienia mówił o swojej inicjatywie dotyczącej referendum w sprawie nowej konstytucji. Podkreślił, że na obecną ustawę zasadniczą trzeba spojrzeć krytycznie, bo choć w wielu punktach jest ona dobra, to jej zapisy nie zapobiegły m.in. podwyższeniu wieku emerytalnego.
Z tego trzeba wyciągać wnioski, dlatego chciałbym, żebyśmy prowadzili taką debatę konstytucyjną, dlatego chciałbym spotkać się z różnymi reprezentatywnymi środowiskami i z nimi dyskutować o tym, w jakim kierunku powinny pójść zmiany ustrojowe w naszym kraju, w jakim kierunku powinna podążać w sensie ustrojowym przyszła konstytucja, jakie rozwiązania powinniśmy w tej konstytucji mieć. I chciałbym, żeby w tej kwestii odbyło się referendum, żeby każdy z moich rodaków mógł się wypowiedzieć. Dlatego, że dzięki temu uzyskamy jeden efekt, który dla mnie jako prezydenta jest ogromnie ważny. A mianowicie jestem przekonany, że Polacy będą mieli takie poczucie, że ta nowa konstytucja jest ich konstytucją, naszą konstytucją.
Prezydent Andrzej Duda zaapelował również do mieszkańców o wsparcie i wzięcie udziału w przyszłorocznym referendum dotyczącym kierunków nowej konstytucji. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda odwiedził także Ostrzeszów, gdzie spotkał się z władzami miasta, samorządowcami oraz jego mieszkańcami. W poniedziałek odbyła się pierwsza rozprawa przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Zeznania składali urzędnicy warszawskiego ratusza.
Nieruchomość przy ulicy Twardej 8/10 to przedmiot pierwszej rozprawy przed Komisją Weryfikacyjną. W kwietniu 2014 roku nieruchomość decyzją warszawskiego ratusza została sprzedana handlarzowi roszczeń Maciejowi Marcinkowskiemu za ułamek realnej wartości. W związku z tym teren musiało opuścić jedno z najlepszych stołecznych gimnazjów. Pierwszym świadkiem był Krzysztof Śledziewski, były pracownik Biura Gospodarki Nieruchomości. Jak wskazał, istniała świadomość, że w Warszawie działa kilka podejrzanych grup skupujących roszczenia. Świadek zeznał, że prezydent Warszawy poprosiła też o skserowanie akt dotyczących innej reprywatyzowanej nieruchomości, czyli kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki wskazał, to zeznanie w wyraźny sposób obciąża Hannę Gronkiewicz-Walc.
To, co dzisiaj się stało, musicie skontrastować z oświadczeniami pani prezydent i ratusza, które znaliśmy do tej pory. Pani prezydent zawsze twierdziła, że nic nie wiedziała o tych sytuacjach. A dzisiaj się okazuje, że już pierwszy urzędnik mówi, że nie tyle wiedziała, ale nawet ingerowała. I to jest wręcz szokujące. To znaczy, to pokazuje, że ta komisja ma sens, ponieważ ujawnia te wszystkie mechanizmy, których nie moglibyśmy poznać, gdyby ta komisja nie powstała. Sprawą drugą, chyba najbardziej szokującą jest to, że miało istnieć w ratuszu coś takiego, według zeznań świadka, że nakazywano pracownikom ratusza wydawanie ileś decyzji reprywatyzacyjnych rocznie i naciskano ich na to, żeby wydawać ileś takich decyzji reprywatyzacyjnych w miesiącu. Co to oznacza? Że nakazywano urzędnikom, żeby pozbywać się majątku publicznego.
Drugi świadek, Gertruda Jakubczyk-Furman, była naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura, odmówiła składania zeznań, za co komisja ukarała ją grzywną w wysokości 3000 zł. Jako ostatni przed komisją stanął Jerzy Mrygoń, były wicedyrektor stołecznego BGN. To on wydał decyzję zwrotową dotyczącą nieruchomości przy ulicy Twardej 8/10. Świadek podkreślił, że nie podejmował żadnych ważnych decyzji bez wiedzy prezydent miasta. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc zapowiedziała, że nie stawi się przed komisją weryfikacyjną. Marcin P. w pewnym momencie zdecydował się zbierać haki na Michała Tuska, które, jak podejrzewam, chciał wykorzystać w negocjacjach z ówczesnym szefem rządu Donaldem Tuskiem, ocenił poseł Tomasz Rzymkowski. Członek Komisji Śledczej do spraw Amber Gold odniósł się w ten sposób do jednego z wątków taśm opublikowanych przez tygodnik w sieci. Stenograny z nagranych przez ABW rozmów twórcy piramidy finansowej sporo mówią m.in. o tym, jak Marcin P. i jego otoczenie odnosili się do Michała Tuska. Okazuje się, że twórcy spółki wiedzieli o podsłuchach ABW i o tym, że agenci wybierają się do firmy. Pojawia się wiele ciekawych wątków, wśród nich rozmowa Marcina P. o Michale Tusku i jego roli w ostatnim etapie funkcjonowania OLT i Amber Gold, wskazał poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski.
Rola Michała Tusk, który raz jest określany przez Marcina P. jako osoba nam narzucona odgórnie, która ściągnie na nas kłopoty i problemy, a z drugiej strony jest traktowana niczym no, żywa tarcza, jako taki swoisty piorunochron, który będzie przyjmował gromy ze strony instytucji państwa i będzie je wpuszczał w ziemię. Ta instytucja, która jest tym odgromnikiem w postaci Michała Tuska chroniona, nie będzie podlegała odpowiedzialności, nie będzie dotykana przez te czynniki państwowe. Marcin P. w pewnym momencie zdecydował się na zbieranie haków na Michała Tuska i zamierzał zrobić z tego użytek, jak każdy handlarz, to znaczy chciał, podejrzewam, wykorzystać je w negocjacjach z szefem rządu.
Część z nagranych taśm wskazuje na gorączkowe poszukiwanie sposobu na zdobycie gotówki w końcowym etapie działania OLT i Amber Gold. Marcin P. dzwonił do gdańskiego oddziału NBP w sprawie sprzedaży 10 kg złota. Tymczasem już w środę w Sądzie Okręgowym w Warszawie Komisja Śledcza do spraw Amber Gold ma przesłuchać Marcina P. W poniedziałek w Budapeszcie odsłonięto pomnik ławeczkę upamiętniającą bohaterów Polski i Węgier, Henryka Sławika i Józefa Antala. W czasie II wojny światowej wspólnie uratowali oni życie kilku tysiącom Żydów. Odsłonięcia dokonali marszałek Sejmu Marek Kuchciński i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér. Podczas uroczystości marszałek Marek Kuchciński podkreślił, że odsłonięty pomnik to miejsce symbol integrujące ludzi, pokazujące dla jakich wartości oddawali życie. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek podpisali w poniedziałek porozumienie dotyczące współpracy w ramach przywracania właściwego znaczenia historii. Chodzi o współdziałanie MSZ-u i IPN-u w dziedzinie popularyzacji i upowszechniania wiedzy w najnowszych dziejach Polski oraz działalności na rzecz upamiętnienia polskich osiągnięć politycznych. Podczas uroczystości w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych minister Witold Waszczykowski podkreślił, że jednym z priorytetów obecnego rządu jest dbałość o dobre imię Polski.
Niestety od lat kwestia ta była zaniedbywana, porzucana na rzecz różnych haseł wybierzmy przyszłość. Polskość to nienormalność, polityka historyczna jest passé, jest polityką, która nie jest modna, nowoczesna. W rezultacie od lat mamy sytuację gorszącą, ponieważ często istotne fakty z historii Polski są pomijane, zaniedbywane, a czasem wręcz fałszowane. Wkład Polaków w historię Europy, świata jest istotny. Mieliśmy swoich odkrywców, którzy odkrywali nowe lądy, mieliśmy geografów, mieliśmy noblistów, którzy odkrywali nowe wynalazki. To wszystko trzeba przypomnieć światu. Mieliśmy też swoich katów, mieliśmy narody, ludzi, którzy również pomiatali Polakami.
Prezes IPN Jarosław Szarek zaznaczył, że nasz kraj kończy z polityką bierności, która powodowała, że inni pisali polską historię. Wyraził nadzieję, że teraz się to zmieni. W ramach podpisanego w poniedziałek porozumienia wkrótce ukazać ma się wspólna publikacja MSZ i IPN poświęcona Polakom i Polsce podczas II wojny światowej. Będzie ona wydana w 8 językach. Rokowania w sprawie zakupu zestawów Patriot trwają. MON liczy, że doprowadzą w najbliższym czasie do dobrego skutku, powiedział minister obrony Antoni Macierewicz. Szef MON-u odniósł się do artykułu jednego z dzienników, według którego są małe szanse na zawarcie w tym roku wartej blisko 30 miliardów złotych umowy na zakup od Amerykanów zestawów Patriot. Zdaniem gazety negocjacje stoją w miejscu, bo amerykańska administracja nie pozwala na transfer technologii, na których zależy stronie polskiej. Do sprawy odniósł się szef resortu obrony Antoni Macierewicz. Minister podkreślił, że są to szkodliwe spekulacje, a rozmowy z Amerykanami trwają.
To nie są informacje, tylko spekulacje mające charakter raczej lobbingu i to lobbingu niekorzystnego dla Polski. Rokowania trwają i przesądzanie dzisiaj o ich efekcie jest nie tylko przedwczesne, ale ze względu na zbliżającą się wizytę pana prezydenta Trumpa mogły mieć charakter niekorzystny dla stosunków polsko-amerykańskich, dla Polski przede wszystkim i dla naszych zdolności obronnych. Mogę powiedzieć, że te rokowania trwają i mamy nadzieję, że doprowadzą rychło do dobrego skutku.
Wcześniej wiceminister obrony Tomasz Szatkowski mówił, że podpisanie przez Polskę kontraktu o zakupie systemu Patriot jeszcze w tym roku jest nadal możliwe, ale będzie wymagało elastyczności od obu stron. Zakupy to element planu modernizacji technicznej sił zbrojnych w latach 2013-2022. Łącznie do Wojska Polskiego ma trafić 8 baterii zestawów Wisła. Politycy PSL-u zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności dla ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Rada Naczelna PSL jednogłośnie przyjęła wniosek w tej sprawie. Według ludowców obecny szef resortu rolnictwa miał się dopuścić wielu zaniedbań. Wskazują, że wystąpił do Unii Europejskiej o podwojenie dopłat dla rolników. W ocenie PSL-u minister Krzysztof Jurgiel dopuścił się też zaniedbań w związku ze sprawą występowania przypadków afrykańskiego pomoru świń. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa, podkreśla, że wniosek ma charakter wyłącznie polityczny. Ekspert zauważa, że PSL, składając ten wniosek, atakuje w ten sposób całą politykę PiS-u wobec wsi.
Tu nie chodzi o osobę, chodzi o politykę rolną Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież to jest atak nie tylko na urzędnika, jakim jest minister, tylko na całą politykę, którą my wobec wsi zapowiedzieliśmy i ją realizujemy. To jeżeli PSL takiej dyskusji chce, to taka dyskusja w Sejmie się odbędzie i nie będzie przyjemna dla PSL-u, ponieważ, jeszcze raz powtórzę, bardzo wiele zarzutów, które formułują teraz pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, to powinni się uderzyć w piersi i przeprosić za te lata zaniedbań w rolnictwie, które w czasie ich rządów zostały spowodowane.
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów, czyli głosami 231 posłów. We współczesnych czasach służba wolności, zwłaszcza wolności sumienia, jest dla kapłanów szczególnie ważna. To się dzieje poprzez sakramenty, które sprawujemy, ale w których Chrystus działa, nie my, powiedział ksiądz Tymoteusz Szydło. Na Jasnej Górze syn premier Beaty Szydło odprawił w poniedziałek swoją mszę świętą prymicyjną, którą koncelebrowali m.in. dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk oraz ojciec Jan Król. Uczestniczyli w niej m.in. premier Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz ministrowie m.in. spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przed mszą świętą gości powitali metropolita częstochowski, ksiądz arcybiskup Wacław Depo oraz generał zakonu Paulinów ojciec Arnold Chrapkowski. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.